Pieniądze w programie Bezpieczny Kredyt 2% się skończyły, ale mamy już wizję nowego programu Kredyt 0%. A jak wiadomo, 0% lepszy od 2%. W tym odcinku powiem Ci, co sądzę o tym nowym programie, jak on wygląda w praktyce, czy wpłynie na ceny nieruchomości. Zanim przejdziemy do odcinka, nie jest to kanał o polityce, ale jest to moje spojrzenie na to, co takie programy robią i jak wpływają na mnie jako przedsiębiorcę, inwestora i obywatela. Skupię się na tym, żeby pokazać, jakie jest moje podejście do tego, co wydarzy się na rynku. Nie jest to oczywiście porada inwestycyjna i nawet jeżeli powiedziałbym, że ceny nieruchomości urosną bądź spadną, to weź to po prostu jako jakiś tam przykład, jakiś jeden element rozmyślań. Przeanalizuj we własnym zakresie, podejmij własną decyzję i każdy robi, co uważa. Ja dalej kupuję nieruchomości, dalej nimi obracam, ale to jest oczywiście moje podejście, moje zdanie. Póki co wszystko, co przepowiadałem w ostatnich latach, się sprawdziło i myślę, że niestety to, co dzisiaj powiem, też się sprawdzi. Przejdźmy zatem do odcinka. Szybkie podsumowanie programu Bezpieczny Kredyt. Czy ja w ogóle uważam, że to był dobry program? Program zrobiony na szybko, gdzie zabrakło kasy. Pewne patologie pojawiły się na rynku, zarobiły na tym banki, deweloperzy i sprytniejsze osoby. A osoby, które tak naprawdę najbardziej potrzebowały wsparcia, no i to było za szybko. Jeżeli program wchodził na początku roku, a do końca roku już nie było na niego pieniędzy, to po co w ogóle ten cała operacja wdrażania tego, narzucania jakichś obowiązków na banki, weryfikacji tego wszystkiego, jak ten program już się skończył i teraz będzie nowy. Powiem Wam, że ja w ogóle takie mam spojrzenie na to, co dzieje się teraz w polityce, w tych wszystkich obietnicach. I trochę mnie smuci ten dzisiejszy świat. W dzisiejszym świecie lepiej jest jakby udawać, że jest się taką osobą, jakby się chciało, jaką taką poprawną politycznie, niż faktycznie być taką osobą. Już Ci dam przykład. Czyli mieliśmy wojnę na Ukrainie i mogliśmy mieć w zasadzie 3 zachowania. No oczywiście mogliśmy w ogóle nie pomagać się, w ogóle tym nie przejmować, no to byłoby 4 zachowanie, ale ja go nie omówię. Były 3 zachowania. Jedne osoby pojechały i pomagały tam po prostu w Ukrainie, no i to było pełne oddanie. Nie każdy mógł sobie na to pozwolić, ale jeżeli już chciałbym być zaangażowany we wsparcie, byłem w stanie dać jakieś pieniądze. Trzeci typ osób, które uważały, że wystarczy wrzucić sobie na profilowe flagę Ukrainy i pisać takie, wiecie, ckliwe posty, że trzeba pomagać, ale jednocześnie one nie pomagały. I prawda jest taka, że w dzisiejszym świecie najbardziej pożądanym zachowaniem, co oczywiście zgubkowate, było to, że ja afiszuję się z tym moim wsparciem dla Ukrainy, ale absolutnie nic nie zrobię. Osoby, które pojechały pomagać, które też to finansowały, to jest jedna rzecz, ale najlepiej było głośno mówić, co się robi i faktycznie tego nie robić. Czyli taka poprawność polityczna do przesady. Myślę, że to jest coś, co jest takim rakiem dzisiejszego świata. Udawanie, życie na pokaz, coś, czym faktycznie się nie jest. I często mam wrażenie, że niektórzy ludzie, którzy tak robią, wręcz wierzą w to, że oni robią dobrze. Nie? Bo przecież trzeba podnosić świadomość. Ja mówię, okej, pewne działania podniesienia świadomości mają sens, ale na koniec dnia ktoś musi przecież pomóc, a nie tylko o tym pisać. Teraz wróćmy właśnie do tych programów rządowych, bo uważam, że te programy rządowe i Bezpieczny Kredyt 2% i ten nowy kredyt 0% to jest właśnie takie mydlenie oczu, pokazanie, że my coś robimy, że my chcemy pomóc, ale to fundamentalnie nie ma sensu. No bo po co było wprowadzić program, gdzie wiadomo było, że zaraz pieniądze się skończą, a jak w sumie się skończyły pieniądze, to zamiast przedłużać program, to w ogóle ten program zmienimy, wprowadzimy inne zasady. Czy uważam, że nowe zasady są lepsze? Generalnie, jako program Bezpieczny Kredyt 2%, był programem dziurawym, który doprowadził do tego, że pewne mieszkania bardzo szybko podrożały, rynek pierwotny mocno podrożał, część osób wręcz na szybko budowała zdolność kredytowa do swoich 18-20-letnich dzieci, żeby kupili pierwsze mieszkanie z dyskontem i ze wsparciem naszego państwa, za co oczywiście wszyscy my płacimy, to nie jest tak, że rząd ma swoje pieniądze, to są nasze pieniądze. I miało to niby fajnie zabrzmieć politycznie, ale kto tak naprawdę najbardziej potrzebuje mieszkania? Z czym mamy największy problem w dzisiejszym czasie, o czym też głośno mówi Elon Musk? Z dzietnością. Nie tylko w Polsce, ale na świecie. Rodzi się zbyt mało dzieci. I kto ma największy problem? Dlaczego nie rodzi się więcej dzieci? Bo ludzie nie są w stanie sobie na te dzieci pozwolić, mają za małe mieszkanie, nie mają środków do życia, a jeszcze mają myśleć o kolejnym dziecku. No oczywiście włączyła się też pewna wygoda w dzisiejszym świecie i tak dalej, ale myślę, że takim jednym elementem jest to poczucie braku stabilności, braku pewności. Nie mogę sobie pozwolić na kolejne dziecko, chciałbym mieć trzecie, no ale nie mogę sobie pozwolić, bo nie wiem, co się wydarzy, czy będzie mnie stać na to dziecko. Więc uważam, że ten nowy program Kredyt 0%, który preferuje, i on jest tak fajnie skonstruowany, przynajmniej to są wstępne założenia, że im więcej mamy dzieci, gdzie trójka to jest maksimum dofinansowań, gdzie ta trójka to będzie moment, w którym faktycznie korzystamy z kredytu 0% i z maksymalnych dopłat, to jest super. Im mniej dzieci masz, tym mniej dopłat i mniejsze jest to dofinansowanie, mniejszy limit. To ma sens, to mi się podoba. Tak, czyli w tym kontekście ten program ma sens. Druga rzecz, podoba mi się, że nie ma konkretnego ograniczenia co do mieszkań, czyli możesz wziąć dowolny kredyt, oczywiście na taki, który cię stać w kontekście zdolności kredytowej, a państwo dopłaci ci część tego kredytu. Więc jeżeli będę chciał kupić dom pod miastem, bo uważam, że jednak dla mojej trójki dzieci lepiej jest mieć dom pod miastem niż małe mieszkanie w centrum, to w tym momencie dostanę też to dofinansowanie. I to wpłynie bardziej pozytywnie na rynek, bo jednak bezpieczny kredyt 2%, który miał pewne kryteria, limity, sprawił, że małe mieszkania zostały totalnie wyprzątnięte z rynku. Wszystkie fajne układy, wszystkie fajne lokalizacje. Wiadomo, gorsze układy, wiecie, jakieś mieszkania z widokiem na wiatę śmietnikową, czy gorsze lokalizacje, no to wiadomo, że one się aż tak szybko nie wyprzątnęły. Ale statystycznie mamy dużo mniej teraz mieszkań na sprzedaż od deweloperów i to troszkę to rozluźni, bo to sprawiło taką dziwną jazdę, że większe mieszkania albo domek pod miastem, szeregówka jakaś była w cenie mniejszych mieszkań. Zachwiało to rynkiem w sposób negatywny moim zdaniem, bo te osoby, które faktycznie potrzebują pierwszego mieszkania, tym bardziej nie będą sobie w stanie pozwolić na mieszkanie, tym bardziej nie będą w stanie kupić. Więc ten program, przynajmniej założenia tego programu, są bardziej przemyślane i jeżeli ten program ma budżet 500 milionów złotych, to prawdopodobnie znowu ten budżet się skończy. A najgorsze, i to takie właśnie pokazywanie, że ja chcę pomóc, ale tak naprawdę nie pomagam, to właśnie jest wprowadzanie pewnych limitów, co sprawia, że ludzie, zresztą kto przeżył FOMO na kryptowalutach, że jakieś altcoiny zaczynają rosnąć, kupujemy, one rosną dalej, czujemy taką, wiecie, chciwość, strach, że nas to ominie, to dokładnie dzieje się to samo. Mamy ograniczony budżet w ograniczonym okienku czasu i on bardzo negatywnie wpływa na cenę nieruchomości, bardzo negatywnie wpływa na zachowania ludzi, bo ludzie wiedzą, że zaraz ten program się skończy. Jeżeli ten program miałby naprawdę coś zmienić na rynku nieruchomości, w kontekście takim, że mieszkania będą bardziej dostępne dla ludzi, którzy tych mieszkań faktycznie potrzebują, to ten program powinien zostać tak skonstruowany, albo budżet tego programu, żeby on trwał latami. Powiem Wam, że myślałem o tym długo przez ostatnie lata jako przedsiębiorca i jako też inwestor, że Polska nigdy nie była ekstremalnie atrakcyjnym kierunkiem inwestycyjnym. Dlaczego? Dlatego, że w Polsce wszystko potrafi zmienić się. Dzisiaj są takie warunki w kraju, jutro budzimy się i nagle okazuje się, że żyjemy w innym świecie, bo weszło jakieś nowe prawo, nowe ustawy. Jakaś masakra, nie? Jeżeli my chcemy tworzyć przewidywalny biznes, przewidywalne inwestycje, ale także przewidywalne warunki dla zwykłego zjadacza chleba, który chce po prostu kupić sobie mieszkanie i mieć spokój na lata, to nie tak wygląda prawdziwe państwo, które wiecznie coś utrudnia. No ale przypominam o tym i kiedyś traktowałem to jako mocną teorię spiskową. No w ogóle wszystko, co dzieje się przez ostatnie lata, to miałem takie wrażenie, że na początku można powiedzieć, że wierzyli w takie rzeczy ludzie, wiecie, w foliowych czapeczkach, foliarze i tak dalej. A teraz tyle rzeczy wpadło, że okazało się, że ludzie, którzy wierzyli w teorie spiskowe, mieli w tylu rzeczach rację, że już w ogóle zacząłem się zastanawiać, jak to jest z tymi teoriami spiskowymi. Chyba takim, wiecie, największym osobą, która najbardziej wierzy w teorie spiskowe, to jest osoba, która wierzy, że państwo nami się zaopiekuje, że będę miał na starość pieniądze z ZUS-u i że firmy medyczne, które zarabiają na naszej krzywdzie i na naszej chorobie, będą chciały nas tak naprawdę uleczyć. Myślę, że to jest najbardziej absurdalne, żeby w to wierzyć. Wracając do tych teorii spiskowych, agenda 2030, nie będziesz miał nic, będziesz szczęśliwy, co też oznacza, że więcej osób będzie na utrzymaniu państwa, więcej rzeczy będzie zautomatyzowane, wszystkim będą rządziły duże korporacje. Kiedyś bym to wsadził jako absolutne science fiction, ale teraz patrząc na to, co się dzieje, jak to wszystko wygląda, jak bardzo utrudnia się przedsiębiorcom, jak bardzo utrudnia się deweloperom, o tym też za chwilę powiem, że deweloperzy mają taką dziwną sytuację, ja też to chciałem poruszyć za chwilkę. Utrudnia się przedsiębiorcom, utrudnia się inwestorom inwestorom, a tym zwykłym ludziom się mydli oczy, że oni mają coś łatwiej, będą mieli coś dofinansowane, a tak naprawdę oni też mają cały czas gorzej. No nie zmierza to w dobrym kierunku. Na pewno zmierza to w takim kierunku, żeby największe korporacje, największe fundusze sobie radziły. Bardzo dobrze mieli pieniądze na prawników, na najlepszą obsługę, a ci mniejsi po prostu albo zostaną zjedzeni, albo się zjednoczą, o czym też już mówiłem wielokrotnie. I też takie szybkie przypomnienie, bo chcę, żeby osoby, które oglądają mój kanał, były bardziej świadome w kontekście inwestowania w nieruchomości, wyboru tych nieruchomości, więc mam takie specjalne wydarzenie w sobotę. Wejdźcie sobie w link poniżej, odbierzcie sobie jako widzowie mojego kanału bezpłatne bilety na tą konferencję, gdzie pokazuję, jak w tym roku działać w nieruchomościach, jak robić to najbardziej optymalnie, jak wybrać najlepszą nieruchomość i inwestycyjnie, i dla siebie prywatnie, więc myślę, że warto wejść, odebrać sobie bilet. Widzimy się na konferencji. A teraz wracając do faktycznego odcinka i tych teorii spiskowych. Jeżeli my się nie zjednoczymy jako ci mniejsi, to będziemy mieli coraz trudniej. I to widzę mocno na przykładzie deweloperów, ale także mnie, inwestora, który kupuje kamienicę. Jeżeli robimy pozwolenie na budowę, mimo że budynek stoi, nie jestem żadnym deweloperem, podpadam pod ustawę deweloperską, która sporo namieszała, sporo nowych obowiązków. No popatrzcie, jeżeli ja bym chciał faktycznie wpłynąć na to, żeby w Polsce było więcej mieszkań fajnych, dostępnych, to ułatwiłbym deweloperom nabywanie gruntów. Ewentualnie zrobiłbym coś takiego, że jeżeli deweloper od miasta, gminy, powiatu, od kogokolwiek kupi grunt, to w tym momencie ma jakieś tam ograniczenia, czyli ludzie wiedzą, że buduje się dużo fajnych mieszkań, a deweloperzy wiedzą, że i grunt mieli łatwiej pozyskać, bo robili to we współpracy na przykład z miastem bądź z państwem, ale jednocześnie mają też rynek zbytu. Bo powiem Wam, że jednak deweloper, tak dużo się mówi, ile teraz deweloperzy zarobili, ale deweloperzy podejmują cholernie duże ryzyko, jeszcze w dużej ramie czasowej. Nie? Ja bym obstawiam, że połowę deweloperów, jeżeli... To są ludzie, którzy nie lubią szukać gruntów i nie lubią też zajmować się sprzedażą, a lubią budować, to ci deweloperzy, którzy by weszli w sensowny układ albo odgórnie ze strony państwa bądź miasta, że budują mieszkania, ale grunt mają od miasta i mają już nabywcę, czyli na przykład ludzi, którzy kupują to na preferencyjnych warunkach, a oni mają się skupić tylko i wyłącznie na wybudowaniu, to byłoby rozwiązanie, żebyśmy mieli więcej fajnych, dostępnych mieszkań, a deweloperzy, którzy nie lubią całego ryzyka, ale lubią budować, po prostu by budowali. Widzę to na mniejszej skali. Jest część fliperów, którzy lubią remonty, lubią przygotowywać piękne mieszkania, ale nie lubią podjąć ryzyka kupienia mieszkania, nie lubią też go sprzedawać, ale lubią to wszystko po środku. I mają trudno na tym rynku, bo jednak trzeba na tym rynku szukać mieszkań, trzeba je sprzedawać, a oni chcieliby się skupić tylko na tej jednej rzeczy. Więc moim zdaniem kolejny program tak naprawdę nic nie rozwiąże. Część osób na tym programie skorzysta, część osób na tym programie straci. Myślę, że większość osób na tym programie straci, bo znowu będzie to wpływało na cenę nieruchomości. Teraz mamy chwilowy zastój. Uważam, że warto go wykorzystać te kilka miesięcy, zanim program wejdzie, do tego, żeby poszukać fajnych nieruchomości, nauczyć się tego rynku, wybrać fajne, mniejsze mieszkania, może już nawet coś zadatkować w kontekście tego, że później skorzystam z tego programu, ponegocjować dłuższą umowę przedwstępną, żeby już sobie coś zarezerwować, czy to u dewelopera, czy na rynku wtórnym. Wykorzystać ten czas zdecydowanie. Uważam, że nie. No niestety, ale ceny nieruchomości dalej będą rosły. Przynajmniej dopóki mamy programy rządowe, ale one oczywiście niczego nie zmienią. Jakby chcieli faktycznie zmienić, to powinni uprościć budowanie, a tak naprawdę jeszcze bardziej utrudniają. Deweloperzy mają teraz chwilę oddechu. Sprzedali dużo, mają dużą nadwyżkę kasy, ale niewiele już się buduje, zdecydowanie mniej. I teraz nabywanie gruntów, budowanie jest coraz bardziej skomplikowane, trzeba więcej wydać pieniędzy na ludzi, na prawników w związku z nową ustawą deweloperską i też nowymi ograniczeniami w kontekście kupowania gruntów, więc myślę, że ten rynek jest taką absolutną, nie wiem jak to nazwać, jakimś takim rollercoasterem. Ja wiem, że będzie przerąbane, jeszcze tylko nie wiem, gdzie będzie górka, gdzie będzie dołek i co mam z tym zrobić. Podsumowując, bezpieczny kredyt 2% zupełnie nie zadziałał tak, jak miał zadziałać. Być może nowy kredyt 0% zadziała tak, jak powinien, ale żeby zadziałać, powinien być to program rozciągnięty w czasie, a nie znowu, wiecie, szybko było, szybko poszło, ale tak naprawdę nie jest to rozwiązanie problemu. To jest trochę tak, jakby urwało nam rękę, chcemy tą rękę przyszyć, ale ktoś nam mówi, wiesz co, przyklej sobie plasterek, to może się wszystko zrośnie. No nie zrośnie się, No ale w takim świecie żyjemy, 2030 rok, nie będziesz miał nic, będziesz zadowolony. Ale ja się z tym nie zgadzam. Uważam, że przedsiębiorcy, którzy będą dalej aktywnie działali, inwestorzy, którzy będą świadomie podejmowali decyzje, będą mieli wciąż lepiej niż tkwić na etacie, wiedząc, że stać ich na więcej, a nie rozwijają skrzydeł. Życzę Ci więcej pozytywności, więcej siły, więcej poweru, właśnie dlatego, żeby nie poddawać się, tylko działać, robić swoje, cieszyć się chwilą. Gdzie nas to zaprowadzi? Zobaczymy. Miłego dnia. Hej.